Dobrze, no to w takim razie jeszcze raz witam wszystkich serdecznie na naszym już kolejnym, piątym live streamie z cyklu rozmów z polskimi programistami z całego świata. I w dniu dzisiejszym mam naprawdę wielką przyjemność rozmawiać z Łukaszem Orłowskim, który siedzi w tym pięknym otoczeniu w Nowym Jorku. Cześć, Łukasz.
No cześć Piotrze, pozdrawiam serdecznie z Long Island. Jak widzicie, się w końcu
O.
zaczęło piękne lato, najwyższa pora.
O, proszę, proszę. Nie ukrywam, że zamieniłbym się z tobą. Pozdrawiam z Gdańska w takim razie. I
Tak,
zanim
pamiętam, gdzieś mi
zaczniemy.
rozpieszczał pogodę.
Właśnie, ty też jesteś w sumie gdzieś tam miałeś epizod swój w Gdańsku, więc pewnie do tego zaraz wrócimy. Ale zanim jeszcze
Dobra.
zaczniemy, ja chciałem tylko skierować słowa podziękowania dla moich dwóch fantastycznych partnerów, dla InfoShare Academy, a także dla Codilly. InfoShare Academy organizuje kursy stacjonarne programowania, natomiast Codilla organizuje internetowe bootcampy i na hasło Just Join IT macie odpowiednio 5% i 10% zniżki u nich. Także to tyle słowem wstępu. No i zaczynamy już. Ja w takim razie usunę się gdzieś w cień i skupimy się już bardziej na twojej historii. Wiem, że mamy około
Jasne.
godziny, ale ty bardzo, bardzo konkretnie, bardzo fajnie jesteś w stanie o wszystkim opowiedzieć, także myślę, że w 100% nam ten czas wystarczy.
Myślę, że
Słuchaj,
też.
Łukasz, wiesz co? Pierwsza rzecz może, od której byśmy zaczęli,
No.
to może powiedz, czym ty się w ogóle zajmujesz?
Słuchaj, no tak w bardzo dużym ogólniku można powiedzieć, wiesz, no szukam prawdy w życiu, tak? Jestem
O,
naukowcem.
to mi się podoba.
Słuchaj, Piotr, to czym się zajmuję, to się nazywa nauki obliczeniowe, tak? Czyli mój tytuł to jest Computational Scientist. I to jest bardzo często mylone z Computer Scientist, czyli po polsku to jest ten taki informatyk typowy, co się rozumie przez to wszystko, tak? Od dewelopera poprzez człowieka, co ci naprawi drukarkę. No i ja zajmuję się modelowaniem fizyki, czy też różnych innych zdarzeń, na przykład no, nie, różnych procesów biologicznych, często chemicznych, na dużych maszynach. Czyli po prostu to nie jest tylko tak naprawdę rozwijanie oprogramowania. I tutaj ludzie, którzy są stricte inżynierami oprogramowania, prawdopodobnie zaczęli w tym momencie kręcić głowę, mówiąc, no tam w nauce to tam wy nie wiecie za bardzo, ktoś za dobrze robi. I ja się z tym w dużej części zgodzę, ale w tym momencie jestem zadowolony, że widzę strasznie właśnie trend, który strasznie te dobre praktyki w inżynierii oprogramowania wrzuca do tych kręgów naukowych. Ja w zasadzie też jestem tego, tak można powiedzieć, jak to się mówi, ewangelistą, tak? Że jak już chcecie pisać kod naukowy, to róbcie to dobrze, tak? Bo potem wiesz, ważne rzeczy od tego zależą. I u mnie wygląda to tak. Bardzo często przychodzą ludzie z definicją jakiegoś problemu matematyczną, którzy po prostu mają jakiś zbudowany układ równań różniczkowych, które opisują po prostu jakiś fenomen przyrodniczy. A no
Na
i
przykład.
potem to, co trzeba. No dajmy sobie na to, jeżeli byśmy. O, pogoda.
Tak będzie łatwiej.
Modelowanie pogody, tak? Tak, modelowanie pogody to jest bardzo nietrywialny, to jest bardzo nietrywialny problem, ponieważ te modele są bardzo złożone i tak naprawdę to, żeby zamodelować cały świat, to te siatki się dosyć duże robi. Nie chcę wymyślać, ale to są chyba rzędu, chyba najbardziej, najdokładniejsze siatki są chyba rzędu kilometra kwadratowego, coś takiego, ale to nie cytujcie mnie na tym. To po prostu polega na tym, że no. Problem możesz przedstawić za pomocą jakiejś matematyki w przestrzeni ciągłej. No i komputery mają to do siebie, że no komputery analogowe owszem działały w przestrzeniach ciągłych, tak? Nawet taki jeden z pierwszych komputerów, który w Polsce mieliśmy, analizator równań różniczkowych, tak? Zbudowany przez profesora Łukaszewicza w 1953, jak się nie mylę, no to jak sama nazwa wskazuje, służył tylko do rozwiązywania równań różniczkowych, tak? Tylko, że komputery ogólnie nie działają w przestrzeniach ciągłych, więc potem trzeba to zdyskretyzować, czyli przetłumaczyć to po prostu z matematyki, z przestrzeni jakichś dyskretnych, ciągłych na przestrzenie dyskretne, no i potem się zaczyna zabawa pod kątem pisania oprogramowania. I to jest tak naprawdę to, czym ja się zajmuję, to jest high performance computing, tak? Czyli po prostu mamy duże komputery, ale to nie wystarczy tylko powiedzieć, ten komputer jest duży, tam cokolwiek napiszemy, będzie działało. To, co my próbujemy zrobić w tym momencie, to jest po prostu wyżyłować naprawdę no, maksimum takiego komputera, tak, żeby każdy cykl tak naprawdę miał znaczenie. I to wynika z tego tytułu, że te komputery są po prostu bardzo duże energii dębią. No i jeżeli chcemy coś na tym liczyć, to fajnie by było, jeżeli to było dobrze po prostu.
Jak duże one są? Policzone. Jak duże one są? Powiedz tak, żebyśmy sobie to mogli spróbować chociaż zobrazować. O jakich tutaj wielkich infrastrukturach mówimy?
No słuchaj, mały, taki wiesz, mały system to się zmieści w jednym raku, w szafie rakowej, czy nie, jak ktoś tam mówi, tak? To jest tak, jak wyobraź sobie, jak taką lodówkę sobie postawię w pokoju, to jest swój komputer, nie? Ale tylko, że dużo, dużo głośniejszą. A i ten, i to jest jakiś, to jest taka bardzo malutka rzecz. Natomiast duże, no duże te komputery mają dużo więcej raków, tak? Nawet wiesz, nie chcę wymyślać w sumie, w ilu to się w szafach wszystko mieści, ale to jest, no całe pomieszczenia ma. To wygląda okay. Tak, jak to wyglądało w wczesnych latach po prostu z komputerami, tak? Czyli masz masę tych wszystkich szaf, już nie ma tych takich tych kręcących się taśm, chociaż szkoda, bo to swego roku dodawało. I ten, i no bo one są po prostu pospinane w jakiś sposób i gadają sobie jakoś tam szybko.
Okej, okay. I ty się tym zajmowałeś przede wszystkim w Singapurze, tam przez jakiś czas mieszkałeś, może opowiedz o tym nieco więcej.
Z największą przyjemnością. Tak, to jest ogólnie, ja w sumie termin high performance computing zostałem z nim zaznajomiony, to był chyba ostatni czy przedostatni mój rok studiów. Miałem kurs taki po prostu.
Gdzie studiowałeś?
Na Politechnice Warszawskiej. I mieliśmy kurs obieralny, który tak akurat tam zespołowo jakoś wybraliśmy, który się właśnie nazywał High Performance Computing. No i w sumie ten temat mnie zaczął interesować, bo w sumie zawsze mnie interesowało, jak się programuje aplikacje rozproszone, które sobie tam jakoś tam gadają w sieci, ale też w sumie zawsze mnie interesowało rzeczy, które tak się, jak to się mówi potocznie, siedzą blisko procesora, tak? Więc w sumie zawsze interesowały mnie tak naprawdę jakieś te symulacje, jakieś takie ciężkie obliczenia, tak? Chciałem zawsze rozumieć, w jaki sposób ludzie robią tą matematykę na komputerach, skoro no wiesz, no to możemy tylko rozwiązywać tak naprawdę jakieś tam układy równań, jak to się robi. No i teraz to wiem, prawda? Ja się tego nauczyłem tam na tym kursie, tam troszkę tam taka pani opowiadała nam różne rzeczy, ona się później stała moim promotorem mojej pracy magisterskiej. No i temat mnie zainteresował. Później na wakacje sobie, to mówię w 2010, potem na wakacje pojechałem sobie do Singapuru, znaczy wakacje, na takie praktyki naukowe się dostałem, do Istaru właśnie. W instytucie, to się nazywało no, Institute of High Performance Computing, tak? Nie wiem, jak się High Performance Computing tam tłumaczy na język polski. Słyszałem takie, żeby przetłumaczone jakoś, to tak brzmi troszkę dziwnie. To są obliczenia wysoko wydajne, coś takiego, w ten sposób możemy to powiedzieć. I tam w zasadzie trafiłem do projektu, gdzie ludzie pisali na kartę graficzną, kod, który był bardzo dobrze napisany, kod bardzo fajnie działał dosyć szybko i chcieliśmy sprawdzić, jak on będzie działał na kartę graficzną. Więc moim zadaniem po prostu było przepisanie tego, żeby sobie działało na kartę graficzną. No i jako taki po prostu tam młody, ambitny studencik sobie w to wskoczyłem i mówię, zobaczymy, ile się tego da wyciągnąć. No i się okazało, że kod przyspieszyłem 30-krotnie i strasznie się tym podekscytowałem. Mówię, wow, nie wiedziałem, że w ogóle jak to inaczej poukładać rzeczy w pamięci, jak do tego podejść z głową, to można naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy zrobić. No i później w sumie, jak wróciłem do Polski, zrobiłem właśnie pracę magisterską w tym High Performance Computing, tak? No i potem byłem w Gdańsku i teraz chcę, żebym powiedział o tym Singapurze, czy to może chronologicznie, żeby może jeszcze tego...
No może zachowajmy tą chronologię właśnie, jak to się stało, że się w tym Gdańsku znalazłeś, co tam robiłeś, bo to jest przygoda z Intelem wtedy, tak?
Tak, zgadza się. Otóż miałem przyjemność pracować dla Intela przez 2 lata i to było właśnie w Gdańsku. Zaraz po tym, jak skończyłem swoją pracę magisterską, no kolega, który był tam stażystą, zarekomendował mnie, prawda, żebyśmy sobie zobaczyli, czy tam coś się ciekawego znajdzie. No i się okazuje, że się znalazła bardzo ciekawa rola, w którą wskoczyłem. No i tam pracowałem ogólnie rozwijając oprogramowanie dla centry danych. Nawet tam w grupie, która się zajmuje rozwiązaniami dla dużych centr danych, więc to były, z jednej strony to były jakieś tam orkiestratory chmurowe i po prostu tam narzędzia do zarządzania, no znowu, no, no tym, no, workloady, nie jak się mówi po polsku, no. A z drugiej strony, chyba więcej na tym czasu spędziłem, to były rozwiązania storage'owe, czyli do składowania danych, czyli pisałem rozwiązanie, które zajmowało się nad nadmiarowym składowaniem danych, tak? Czyli po prostu, jeżeli wiesz, jakiś dysk nam się wykopyrtnie, a to się bardzo często zdarza, bardzo często, to że nie tracisz swoich danych, tak? Bo po prostu no, w tym momencie skoczy, jak ci przychodzi bank, mówi stary, no były pieniądze, nie ma pieniędzy, o co chodzi, tak? A druga rzecz to było przyspieszanie tak naprawdę storage'u, tak? Czyli po prostu wprowadzali tam jeszcze jedną warstwę, tam innych urządzeń, tam po prostu chcieli przez to gadać. No to było ogólnie bardzo, to było super w ogóle dla mnie doświadczenie, z tego względu, że ja na moich studiach nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy można pisać. Pierwszy raz
wchodziłeś dopiero w temat po prostu.
Tak, no. Dopiero pierwszy raz zacząłem dłubać w ogóle w tym wiądrze, się tym tematem strasznie zajarałem, jak zobaczyłem, jak tam można zrobić rzeczy, to po prostu aż szczęść zbierałem z ziemi przez najbliższy tydzień. No i to były w sumie ciekawe rzeczy. Otworzyły mi oczy na bardzo dużo zagadnień takich, które po prostu wierzyłem, że to tak się robi, z tym się nie dyskutuje, bo jednak się okazuje, że te firmy, które robią rozwiązania, których używam na co dzień, tak naprawdę cały czas sobie jakieś wyzwania rzucają i próbują to robić lepiej. I to była bardzo fajna rzecz. Tylko że mnie strasznie jednak interesowała ta obliczeniówka, tak? Rozwiązywanie po prostu tych dużych problemów matematycznych, no i tego tam, w tym się nie mogłem za bardzo odnaleźć, bo po prostu no, w Gdańsku akurat to nie było robione. No i w pewnym momencie po prostu, no i w tym momencie zacząłem rozmawiać z pewną osobą w Singapurze, z którą się poznałem tam wcześniej, jak tam byłem stażystą. No i ogólnie rzecz biorąc, to po prostu w ten sposób mogę powiedzieć, umówiłem z moim doktorskim opiekunem, że w takim razie, hej, słuchaj, to może w takim wypadku, wiesz co, pracowałbyś przy tym, co cię interesuje i oprócz tego jeszcze zająłbyś się swoimi badaniami. No i się bardzo, no, ten temat był dla mnie bardzo lukratywny, w związku z czym wróciłem tak naprawdę do Singapuru. I to miało miejsce jakoś w późnym 2013, jeżeli się nie mylę. I co? No i tyle. No i sobie potem pracowałem z powrotem w Estarze, tylko że w trochę innej instytucji, tak? Więc to była też tak naprawdę, było pod tym instytutem tych obliczeń tam wysoko wydajnych, czy jakkolwiek tam się nazywa, tylko że po prostu pracowałem w centrum danych, czyli to było centrum, które po prostu faktycznie, fizycznie ma te komputery i to czym się zajmowałem, to po prostu ludzie przychodzili do nas ze swoimi problemami, mieli się im pomóc, żeby to puścić na tych dużych komputerach. Nie, też czasami tam trzeba było po nich posprzątać te komputerki.
Jakie to były najczęściej problemy w takim razie? Jakbyś mógł podać parę przykładów właśnie, bo mówisz tak prosto, prawda, że wiesz co, w sumie to ludzie do nas przychodzili z jakimś problemem, chcieli, żebym im to puścił na tych naszych komputerach, wiesz.
No to były różne rzeczy, wiesz, no wiesz, przychodzili ludzie do nas z problemami, które się zaczynało od tego, że ej, możecie mi zresetować hasło? A my wtedy mówiliśmy, wiesz, to jest piętro niżej, to, ale no już to przeszlemy dalej, prawda? A miało też miejsce coś takiego, na przykład właśnie taki fajny projekt, się zabierali za to, taki inny instytut, który właśnie modelował, może inaczej powiem, no Singapur jest blisko Indonezji, tak? I tam w Indonezji jest takie śmieszne prawo, że jak sobie tam troszkę lasu, trochę ziemi odzyskasz, tak? Czyli spalisz las, to sobie wtedy możesz to zatrzymać. No i ludzie to z uporem maniaka sobie odzyskiwali tą ziemię, no i ja w Singapurze nie było czym oddychać, bo było po prostu cały ten dym leci, a to wiesz, jak sąsiad sobie robi ognisko, nie, a ty masz całą działkę zadymioną, tylko to jest na skalę no, kraju, no miasta,
bo
kraju.
To mega uciążliwe rzeczywiście aż tak? No że tak, ktoś się zgłosił z tym do was?
Tak, słuchaj, no to jest, no poczekaj, no to w Krakowie chyba teraz mieliście taki epizod. Tak,
no problemy ze smogiem cały czas tam są, pewnie.
No to problemy ze smogiem, no to tam przy równiku tak samo ludzie tego nie lubią i tak samo to szkodzi. I jak to się nazywa? No i właśnie tam taka jedna grupa, która sobie postanowiła no, rzucić rękawice na szale, mówi, dobra, weźmy to wyzwanie na siebie. To, że ci ludzie byli ekspertami tak naprawdę od dynamiki płynów, byli ekspertami od jakichś tam, nie wiem, programowania jakichś konkretnych architektur, tylko że nie wiedzieli za bardzo, jak się w ogóle za to zabrać. To, co ja na przykład w tym momencie robiłem, to pomogłem im proces, jako taki konsultant, doradziłem im, w jaki sposób proces rozwijania tego programowania zaprojektować, czego nie robić, chociaż to może być kuszące, to się zawsze źle kończy i tak dalej. I posłuchali się mnie i w sumie ten kod tam widzę, że...
Dobra, ale oni przyszli przyszli do ciebie, do was, do iStar z konkretnym problemem, to znaczy mamy problemy z tym dymem, który po prostu do nas wlatuje, tak? I w jaki sposób wy do tego jakby podeszliście, albo jakie rozwiązania tutaj można byłoby zastosować z wykorzystaniem po prostu waszej wiedzy i waszych komputerów?
Słuchaj, no przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o dziedzinę matematyki, znaczy dziedzinę obliczeniową, może tak powiem, no to jest dynamika płynów, tak? I po prostu do tego są już gotowe modele, które oni po prostu chcieli dodać tam jeszcze tam kilka wartości poprzez tam, nie wiem, liczenie jeszcze tam paru innych rzeczy. No i to się po prostu sprowadzało do tego, że oni mówią, słuchajcie, no macie komputery, fajne komputerki, my chcemy to robić na takiej, takiej architekturze, czy macie coś takiego? Mamy. O, super. Jak się w takim razie za to zabrać? No i w tym momencie my mówimy, dobra, no to byśmy wam zasugerowali, żebyście się najpierw sobie zapoznali z tym systemem, sobie tam coś prostego puścili, tak? Tak się na to pisze w międzyczasie, czy wiecie, w jaki sposób będzie to rozwijali, tak? Ilu was jest, czy wiesz, czy chcecie to robić jakiś, czy macie jakąś metodykę, która was interesuje? No i te osoby, będąc no, wyśmienitymi fizykami, są tak naprawdę bardzo dobrymi programistami teraz, bo w departamentach fizyki tak naprawdę ludzie tylko programują tak naprawdę sterowniki tego typu rzeczy, bo nic nie policzysz na kartce i papierze już więcej bez tego typu maszyn, więc ludzie programują po prostu. Więc to byli naprawdę bardzo dobrzy specjaliści w swoich tam dziedzinach, takich jak fizyka, matematyka obliczeniowa, to naprawdę straszne kocury. Natomiast no tak za bardzo nie wiedzieli, jak to, kiedy razem mają nad tym pracować, jak się za to zabrać. No i ja im w tym momencie pomogłem, to tłumacząc, że to jest metodyka oprogramowania, dlatego to się robi tak, żeby to wyszło to, a nie to, że jeżeli tam potem mało... No, jest dużo zagadnień, prawdopodobnie osoby, które się znają na inżynierii oprogramowania, teraz kiwają głowami, wiedzą, o co chodzi, natomiast po prostu chodzi o to, w jaki sposób się zabrać za problem, który przed nami leży, tak?
Bo właśnie, właśnie się zastanawiałem nad tym przedstawieniem tego problemu w taki sposób przystępny dla, powiedzmy sobie, zwykłego człowieka. W jaki sposób te superkomputery są w stanie rozwiązać takie problemy. O to mi chodzi.
Aha. O, i widzisz, to jest fajniejsze pytanie. Dobra, to wygląda w ten sposób, że no tak naprawdę taki duży, jeden z pierwszych komputerów, który zbudowaliśmy, to tam Clutter Beowulf się nazywa, znaczy zbudowaliśmy, to go zbudował profesor Sterling, tak, z Indiany. I to jest system, który składa się z kilku mniejszych systemów, które po prostu tam były ze sobą połączone jakoś po sieci i te komputery sobie tam miały ze sobą jakoś gadać po tej sieci. Tylko, że wtedy nie było żadnego rodzaju tych frameworków do tego i ludzie po prostu musieli używać API systemowego, żeby to wszystko zaczynało działać. I powolutku wtedy powstało coś takiego, to się nazywa taki framework, tylko to krótko powiem, MPI, nawet nie będę rozwijał do czego. Służy, to po prostu chodzi o wysłanie jakiejś ilości danych pomiędzy węzłami obliczeniowymi w ramach tego samego, że tak powiem, programu, powiedzmy, tak? I, no i to jest na przykład jedna z architektur, które się często stosuje, tak? Czyli klastry obliczeniowe, albo inaczej powiedziawszy, maszyny po prostu z pamięcią rozproszoną. Czyli to jest po prostu dużo mniejszych komputerów, które są ze sobą jakoś pospinane i one się widzą i rozmawiają ze sobą przez sieć. I w tym momencie to wygląda tak, że przychodzi do nas ktoś i mówi, słuchajcie, no myśleliśmy sobie nad takim problemem i taki model matematyczny mamy, ten odpowiada, wiecie, w ten sposób sobie opisaliśmy warunki brzegowe, na takich chcemy pracować dziedzinie, prawda? No i w tym momencie my mówimy, no fajnie, no to trzeba by w takim razie to zdyskretyzować jakoś. No i w tym momencie siadamy do czegoś takiego i budujemy jakieś tam bardzo duże układy równań, analizujemy stabilność tego algorytmu, tak, po prostu czy nie będziemy mieli jakiejś zbyt dużej, to się mówi, no niestabilności numerycznej, czyli po prostu wiesz, na ile miejsc po przecinku wartość, którą policzyliśmy jest spójna, czy to się zgadza, tak? Bo komputery tak naprawdę, te, których używamy, to są beznadziejne architektury do wszystkich obliczeń numerycznych i zawsze tracimy precyzję. Matematyka stosowana tak naprawdę, to co ma, tym, czym ona się zajmuje, to po prostu tym, jak duży, analizą błędu, jak duży błąd popełniamy, wykonując swoje obliczenia. Więc musimy to rozumieć. Więc to jest po prostu poziom dyskretyzacji tego. No i w tym momencie, jeżeli mamy taki algorytm przedstawiony po prostu jak rozwiązywanie jakiegoś naprawdę horrendalnego układu macierzy, to w takiej przestrzeni, czy w owakiej, tam być może trzeba tam będzie to jeszcze przez jakąś transformatę przepuścić, czy też nie, no to już jest tak naprawdę kod, prawda? I w tym momencie zaczynamy mówić o programowaniu. No i tutaj, tak jak mówię, że no to jest komputer, który jak ja na początku podchodziłem do programowania, to było takim byłem ambitnym asem, sobie kupiłem grubą książkę tam groźną do języka C, no i w to wszystko tam skoczyłem. No i ta książka dobrze tłumaczyła, ale ja tam miałem zadania jakieś w szkole, musiałem to szybko, więc takie te ciekawsze rzeczy sobie omijałem, które się okazały potem były bardzo ważne, nie? I wracając do tego tematu, więc ja po prostu pisałem, tak mówię, że tutaj sobie będzie jakaś, tutaj sobie gdzieś będę trzymał rzeczy w mojej pamięci, tak, to sobie uruchamiam, ale tutaj nie rozumiem, jak to się, jak to leży faktycznie w systemie, potem jak to w ogóle leży w hardware'ze, nie interesowało mnie to. Natomiast w tym momencie to, czym się zajmuję, wymaga tak naprawdę bardzo dobrego zrozumienia hardware'u, bardzo dobrego zrozumienia systemu operacyjnego, który na tym pracuje, wszystkich schematów, jak to się mówi, planowania, kolejkowania procesów, kiedy one są uruchomiane i tak dalej, ponieważ to się tak naprawdę przekłada na wydajność obliczeniową, która jest dla nas tutaj bardzo istotna, tak? Więc w tym momencie, pisząc nasz kod, staramy się w tym high performance computing na przykład no, zadbać o to, żeby nasze dane się zmieściły na przykład w liniach cache'owych, tak? Bo w tym momencie to będzie działo szybciej, tak? Czy powiedzmy staramy się, nie wiem, no, populować na przykład cały problem raz, czytając rzeczy po prostu z dysków obracających się, bądź też z dysków stanu stałego, a żeby potem po prostu nie dociągać tego w trakcie obliczenia, bo to jest wolne po prostu. Więc wiesz, inaczej mówiąc po prostu, to co robimy, to piszemy kod, który chcemy, żeby działał jak najszybciej się da po prostu. Tam, gdzie możemy, to oszukujemy, że tam jakieś tam haki robimy, żeby bezpośrednio gadać z rejestrami, na przykład procesora i tak dalej. Żeby po prostu wyciągnąć z tego każdy jeden cykl, tyle ile się da.
Okej. I zastanawiam się teraz, jak w ogóle wyobrażasz sobie swoją pracę, bo podejrzewam, że zupełnie czymś innym się zajmowałeś na samym początku, w 2013 roku, gdzie wchodziłeś do tego tematu i ten high performance computing mega, mega mocno się będzie rozwijał i podejrzewam, że za 5 lat będziesz się zajmował czymś zupełnie innym. Nie wiem, może będziesz bliżej tych procesorów neuromorficznych, bo być może już nad tym również pracujesz. Jak to
tak, wiesz właśnie. Co, znaczy pracuję. Mam tam taką wiszącą ofertę w tle, nie powiem gdzie, nie powiem z kim, gdzie po prostu się przemierzają ludzie właśnie do zbudowania tam swojej własnej architektury procesorów neuromorficznych. I no, ja jestem ciekaw, jak oni to chcą zrobić, tak? Bo tak gadanie...
To jest ogólnie gadanie... temat dosyć zagadkowy w tym sensie, że... No,
procesory neuromorficzne... Sorry, tak ci wejdę słowo, ale to tylko procesory neuromorficzne to jest, kurde, jak seks wśród 12-latków. Każdy o tym mówi, jak nie ma pojęcia, co to jest tak naprawdę, wiesz? I to jest coś takiego, że wiesz, no okej, okay, no to ma być procesor, który ma w jakimś swoim tam działaniu przypominać ludzki mózg, nie?
No
spoko. Ale jak działa ludzki mózg? No z grubsza coś tam, wiesz, wiem, nie, jest masa ciekawej literatury na ten temat, tym tematem bardzo interesuje tak naprawdę, tylko że każdy do tego problemu podchodzi inaczej, prawda? I to prawdopodobnie skończy się na tym, że znowu będzie w pewnym momencie eksplozja jakichś tam dziwnych architektur, których gro tak naprawdę umrze śmiercią bolesną naturalną i potem coś z tego zostanie, tak? I prawdopodobnie skończy się na tym, że kto tam będzie, wiesz, mógł najwięcej posmarować, to ta architektura wejdzie i się skończy tak, jak skończy. Kurde, no nie mogę tak naprawdę takich tych szczegółów powiedzieć, ale no ogólnie rzecz biorąc, nie używamy najlepszych architektur do obliczeń, jakie możemy używać. Nie będę tam mówił, jak z architektury wszystkiego wydawamy.
Nie, no, nie chodzi mi o to, abyś mówił właśnie co przez kogo, tylko zastanawiam się, bo wiesz, wkroczyliśmy w taki temat właśnie tego, aby gdzieś same te procesory neuromorficzne, tak jak mówisz, ktoś zastanawia się, czy można rzeczywiście stworzyć coś, co będzie funkcjonowało albo przypominało funkcjonowaniem ten ludzki mózg. No i jak uważasz, w jakim czasie to może być względnie realne, generalnie?
To znaczy, to jest, powiem ci, trochę takie pytanie, które zahacza lekko filozofię. Jeżeli pozwolisz, że tutaj rozwinął swoją myśl.
Ale ty jesteś świetnym filozofem, także ja myślę, że genialnie by będzie, jak coś więcej powiesz, jak to?
Okej, to takim się podzielę takim swoim tokiem rozumowania, tak? No, od dłuższego czasu ludzie się zastanawiają nad swoim życiem, tak? I teraz pada pytanie na temat predeterminacji versus to, co, że my podejmujemy decyzje i potem się borykamy z ich konsekwencjami. Czyli po prostu determinizm versus niedeterminizm, tak? Ja jestem tak naprawdę zagorzałem zwolennikiem, rozumiesz, wierzenia w to jednak, że to ja tak naprawdę kontroluję swoje życie i nic mi nie było pisane, tak? W związku z tym w tym momencie każda moja decyzja tak naprawdę no, powoduje jakieś po prostu jakiś tam łańcuch przyczynowo-skutkowy, tak? To jest niedeterminizm. ludzie są wierzę, że ludzie są niedeterministyczni, znaczy obserwuję, że ludzie są niedeterministyczni, tak? Bo nie wiesz tak naprawdę, co takie osobie wiesz, w głowie się zachowa, natomiast komputery są deterministyczne. I to jest problem, który tak naprawdę jest znany od wielu, wielu lat i w teorii obliczeń, prawda, mamy tak naprawdę problemy, z którymi się borykamy, maszyn deterministycznych Turinga versus niedeterministycznych maszyn Turinga, tak okazuje się, że jak najbardziej, maszyna Turinga, inaczej powiem, każdemu, jeżeli mam problem, istnieje jakaś recepta, żeby rozwiązać ten problem, to jest algorytm. W takim wypadku, jeżeli istnieje algorytm, który rozwiązuje problem, w takim wypadku też istnieje maszyna Turinga, która potrafi taki problem rozwiązać. To jest model, po prostu teoretyczny model obliczeniowy, ale jest ono tyle ważne, że w tym momencie on pokazuje, że jeżeli mamy do czynienia z problemem, w którym po prostu ilość decyzji, które musisz podejmować, jest zbyt duża, czyli to jest problem po prostu, no ten NPC, co się tak mówi, możesz swoją maszynę i maszyna niedeterministyczna, to jest, mówię, tylko teoretyczny model, działa idealnie, z tego względu, że ona podejmuje tą decyzję, którą weźmie do właściwego rozwiązania. Spoko. Mhm. Tylko, że takich rzeczy nie ma. Więc po prostu musimy to w takim razie symulować, bo skąd to będzie wiedział, wiesz, to jest taki po prostu model matematyczny.
Jak najbardziej doskonale symulować, tak?
No, więc w tym momencie zaczynamy symulować taką maszynę, tutaj nam chciał chyba powiedzieć, emulować taką maszynę, maszyną deterministyczną. I to się jak najbardziej da zrobić, to jest dobra wiadomość, a zła wiadomość to jest to, że po prostu każdy taki problem wtedy jest wykładniczy, tak? Czyli po prostu jak masz do czynienia z wykładniczą złożonością problemu, to tak naprawdę nie masz rozwiązania do problemu. Dlaczego? A funkcja wykładnicza rośnie bardzo szybko, tak? Więc dajmy sobie na to, że dla twojego rozmiaru, nie wiem, 24, twój problem będzie się liczył tam przez 5 minut, tak? Dla 25 będzie liczył się już, dajmy na to, parę godzin, tak? Potem dla 6 to będzie parę dni, tak? A dla 7 to będzie parę lat. Więc wiesz, minimalne powiększenie po prostu rozmiaru problemu sprawia, że potrzebujesz tyle po prostu, wiesz, nakładu obliczeniowego, że to się po prostu tutaj niczego nie nadaje, tak? I to powiedziawszy, wiesz, jeżeli byśmy naprawdę chcieli stworzyć po prostu istotę, która rozumuje samemu z komputera, no to ja nie wiem, no ja... Trudno mi zrozumieć, bo tak naprawdę nie wiem, co to jest w ogóle, wiesz, świadomość, co to jest, co to rozumowanie samo z siebie, tak? Ale myślę, że nawet blisko nie jesteśmy. Wiesz, teraz po prostu uczenie maszynowe tak naprawdę się bardzo. Uczenie maszynowe jest bardzo ciekawą w sumie teraz dziedziną nauki, z tego względu, że to tak naprawdę stosuje bardzo złożone modele te. Znaczy wszelkiego rodzaju te modele, to jest po prostu wszelkiego rodzaju jakieś transformaty, tak, czy tam rozwiązywanie różnego rodzaju układów i to tak naprawdę no, pozwala ci rozwiązać systemy, które potrzebują tego takiego, dajmy na to, rozumowania. Nie jestem ekspertem od tego, nie znam się jeszcze na tym, ale to jest na pewno coś, co teraz...
Ale też tym się zajmujecie też między innymi Waystar, czyli tym uczeniem maszynowym?
Wiesz co, to jest tak, że... Oho, tutaj widzę, jakaś chyba wycieczka idzie, więc zaraz straszny kocioł za mną się przewalał. Tak, teraz ogólnie w ten temat ludzie wskakują. Wcześniej wyglądała sytuacja w taki sposób, że po prostu, nie no, tam sztuczna inteligencja, czy tam uczenie maszynowe, super, komputer, nie, my tylko robimy fizykę. A teraz nagle ludzie zaczęli dochodzić do wniosku, że nie no, ale wiesz co, mam w sumie dużo tych cykli, to są też w sumie nam rozwiązywania jakichś tam układu, może zaczniemy to robić. Tak, obserwuję, że coraz więcej tak naprawdę wykorzystuje się superkomputery do radzenia sobie z problemami natury uczenia maszynowego. Co więcej, nawet powiem szczerze, ten trend zaczął po prostu popychać do przodu taką, zauważyłem taką tendencję, że ludzie w końcu zaczęli rozmawiać, a może zaczniemy w ogóle robić procesory tylko do uczenia maszynowego, zamiast po prostu procesorów do rozwalania tych, uciekaj, mucha, zamiast procesorów do nie wiem, do mierzenia liczb wymiennoprzecinkowych. To jest fajna sprawa z tego względu, że po prostu odchodzimy od tego, co próbowaliśmy robić do tej pory. Czyli po prostu mamy jeden model obliczeniowy, maszynę von Neumanna i ona sobie tam radzi ze wszystkim, tak? Że po prostu wszystko mydło i powidło wrzucamy na to i to liczy. A maszyna von Neumanna to nie jest najlepszy model obliczeniowy, tak? On został stworzony do radzenia sobie z pewnego rodzaju problemami i po prostu to, co się stało, to, co się zawsze po prostu dzieje w przemyśle, czyli szybko, bo już to działa, nie mamy czasu, robimy szybko i teraz wszystkie komputery są po prostu oparte na tym, tak? I teraz w końcu, wiesz, zaczął się trend, że może zrobimy komputery, procesory, które sobie radzą tylko z tym, albo procesory, które sobie radzą tylko z tym, a w ogóle zaczniemy budować komputery tylko do tego typu problemów. I tak naprawdę wokół tego obraca się też mój doktorat, tak? Że po prostu ja patrzę, jak budować systemy na tej maksymalnie dużej skali, ale które się nadają do konkretnego typu problemu.
Właśnie, bo ty robisz doktorat i robisz ten doktorat w Nowym Jorku. Tak. Tak? Aktualnie w zasadzie przeprowadziłeś się na jakiś czas do tego Nowego Jorku. Możesz coś tutaj powiedzieć?
Tak. No, wziąłem sobie po prostu urlop sabatyczny w Singapurze. Tylko, że oni wiedzą, w Singapurze to ma instytucja naukowa, jako to jest instytucja naukowa, doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że ja podnoszę tak naprawdę swoje kwalifikacje w ten sposób. No i tam na tyle, na ile oni są w stanie mi pomagać, może inaczej powiem, nie przeszkadzać, to ja to sobie w takim razie bardzo doceniam i byli bardzo wyrozumiali, po prostu powiedzieli, tak? Pewnie, słuchaj, to jeżeli potrzebujesz się tym w takim razie zająć, nie ma sprawy, w związku z tym teraz mam wolne na rok, liczę, tutaj teraz jak pracuję na tym swoim doktoratem, liczę na to, że to wiesz, w przeciągu tego roku sobie zamknę.
Na jakiej instytucji, na jakiej uczelni robisz ten doktorat?
To jest Stony Brook University. To jest na Long Island, takie relatywnie blisko tego całego promu do Connecticut.
Okej, okay. I zamierzasz wrócić do Singapuru, czy jednak jak porównujesz Singapur i Nowy Jork, to co ci się bardziej podoba?
To jest bardzo, bardzo złożone pytanie. Bardzo. Słuchaj, każde miejsce ma swoje plusy, tak? Powiem ci szczerze, bardzo, bardzo, bardzo sobie cenię mieszkanie w Singapurze i bardzo mi się tam podoba i podobało i myślę, że tam się zawsze będzie podobało, wiesz? Ja tam mam bardzo, bardzo dobre, wygodne życie i masę wspaniałych znajomych i przyjaciół i to jest w ogóle rewelacyjne miejsce, bo to, wiesz, ludzie tak naprawdę rozumieją to, że jednak no, edukacja jest ważna, rozwijanie nauki jest istotne i tak naprawdę co jest w ogóle super sprawą w Singapurze, to że no, kraj jest dosyć zamożny, inwestuje relatywnie dużo w edukację i w naukę i co się teraz okazuje, to że po prostu nawet ci wszyscy naukowcy tam no, nie są w stanie wykorzystać tego środków, które są dostępne, tak? Ach, jak to jest odmienne od tego, co w Polsce ma miejsce, powiem jeszcze chciał powiedzieć. Ale jest to rewelacyjne miejsce, no i pod kątem tak naprawdę rozwoju naukowego, pod kątem rozwoju zawodowego i przede wszystkim pod kątem w ogóle życia osobistego, tak? To jest ciekawa okolica. Wspaniale sobie można popodróżować za jakieś tam niedruzgoczące wielkie pieniądze, bo to jest wszystko blisko. No i to może brzmieć trywialnie, ale dla mnie najlepsza sprawa to jest to, że po prostu przez cały rok jest lato. No wiesz, super sprawa, tak? Nowy Jork mi się strasznie podoba, z tego względu, że to jest po prostu, to jest coś takiego, że to jest wszystko, wiesz, to jest po prostu tak bardzo, wiesz, metropolitalna, wiesz, po prostu miasto, masz ludzi z całego świata, wszystko tak naprawdę, wiesz, znajdziesz tutaj, jak dobrze poszukasz i wiesz, no ja na przykład teraz w ogóle jestem zaskoczony, bo teraz moi znajomi się uparli na to, żeby kuchnię polską przedstawić, nie? Na nowo, no i w tym momencie faktycznie, w tym ich wydaniu ta kuchnia polska jest trochę odmienna, ale jest ciekawa to jest bardzo ciekawe.
Szykuje się raczej powrót do tego Singapuru, raczej tutaj nie zabawić długo w Nowym Jorku.
Wiesz, zobaczymy, słuchaj, nie mogę powiedzieć tak, nie mogę powiedzieć nie, wiesz, czas pokaże, jestem człowiekiem, ludzie są niedeterministyczni, tak?
Dobra, i prowadzisz też tam zajęcia w ogóle już, tak, czy jeszcze nie?
Tak, jestem
człowiekiem akademickim.
A uczę stosowanego rachunku rynkowo-całkowego.
I jak ci się sprawdzasz w tej roli w ogóle?
Ja uwielbiam uczyć, wiesz, i tam no, feedback parę razy brałem, że chyba jednak mam do tego predyspozycję, bo zawsze jak wysyłam ankiety, to no, dostaję w sumie informację zwrotną, tak się feedback mówię po polsku. Wiesz, w Singapurze bardzo dużo prowadziłem wszelkiego rodzaju warsztatów po prostu pod logo A-Staru, takie rzeczy po prostu na przykład, wiesz, to co powinieneś, nie wiem, no, wiedzieć jako osoba, która pisze kod, a się tego po prostu nie wiesz, bo skończyłeś na przykład, wiesz, masz dyplom z fizyki albo tam z biologii molekularnej czy coś takiego. I to jest coś takiego, że po prostu każdy sobie takie fora, że każdy coś tam wie i wciąż naprawdę jest ekspertem, można powiedzieć. I w tym momencie, wiecie, brawa są dla mnie, nie? I po prostu każdy się tym dzielił ze sobą. To nie było na zasadzie takiego wymądrzania, tylko taki po prostu warsztat, wiesz, to jest taka grupa ludzi po prostu, gdzie nie ma głupich pytań, prawda? I po prostu każdy zadaje pytania, wiesz, każde pytanie traktuje, wiesz, poważnie i z szacunkiem i każdy sobie tam różne rzeczy wyjaśnia, więc no pęczki tak robiłem w Singapurze i w sumie ludzie sobie to bardzo chwalili. Też tam miałem nawet przyjemność tam parę takich wykładów poprowadzić w sposób zdalny, i oprócz tego jeszcze w sposób zdalny, nawet dla ICM-u chyba w Warszawie taki raz prowadziłem, taki webcast, można powiedzieć. A teraz co? No teraz uczę dzieciaki matematyki, tak? I chyba to łapią, bo się widzę, są zadowolone.
No nie takie dzieciaki, ale powiedzisz... No wiadomo. A twoja praca doktorska to czego dotyczy, jeszcze raz powiedz, bo nie pochyliliśmy się.
Pokrótce mówię.
Pokrótce superkomputer.
Tak, słuchaj, tak, no tak telegraficznie w skrócie, tak, to się tyczy superkomputerów. To na wstępie mówiłem, mnie interesują tak naprawdę, mnie interesują sieci w tych superkomputerach, tak, ponieważ mam coś takiego prawo Moore'a, prawda, które zwalnia sobie, czyli to po prostu wie, znaczy, że tam Moore mówi, że tam co 18 czy tam co 24 miesiące, tam ilość, rozumiesz, tranzystorów, które tam będziesz kładł na procesor, będzie co 2 lata, dajmy na to, 2 razy tego więcej, to w ogóle tak szybko będzie rosło. Nie? A się okazuje, że wcale nie, bo w tym momencie fizyka staje, wiesz, na drodze, mówi, a już no mniejszego tego nie zrobisz, no bo nie zrobisz, tak? I no wiesz, jeszcze jesteśmy bezpieczni, ale tam nie zostało nam tego dużego, wiesz, tam teraz to robimy te, wiesz, te ścieżki tam w 3 wymiarach, więc tam sobie chodzą, tam dookoła tych płytki na wielu warstwach, więc jeszcze tam mamy troszkę pola do manewru, tak? Natomiast wiesz, no IBM w pewnym momencie zaczął bardzo, bardzo dokładnie, wiesz, testować, no dobra, no co możemy wyciągnąć z sieci, i się okazuje, że bardzo dużo, bo nawet w takich dużych komputerach, wiesz, nawet do 40% wydajności może wyciągnąć więcej, jeżeli w mądry sposób zaprojektujesz sieć. I tutaj tak naprawdę to, czym ja się zajmuję, to ja się zajmuję topologiami tego, czyli po prostu, wiesz, jak te kable wtykasz, że to wygląda. Jak sobie potem byś to tak wziął jakoś tam w sposób teoretyczny zrobił, to cię będą robiły tak zwane ładne grafy, tak? Czyli to po prostu, wiesz, maza kropek, ładnie połączonych kreskami, prawda? I to jest tak naprawdę bardzo ciekawa dziedzina matematyki, z którą sobie bardzo słabo w ogóle radzimy jako gatunek, bo do tej pory większość problemów teoriografowych, które są naprawdę ważne, to są właśnie te problemy NP zupełne, które... No jak nie będziemy, wiesz, jak nie będziemy mieli innego typu komputerów, to wiesz, że albo to uczenie maszynowe może faktycznie da radę nas trochę popchnąć w lepszym rozumieniu grafów, no albo wiesz, no to są problemy tak po prostu decyzyjnie złożone, że no te komputery kwantowe w tym momencie no, chyba są tylko w stanie z tym pomóc. Albo nie, albo po prostu czegoś nie widzę, wiesz, co coś by dało zrobić.
Okej, wiesz co, ja wrócę tutaj odnośnie, mówiłeś o różnych pytaniach, więc chcę tutaj już powoli przechodzić do pytań, które nam zostawiły osoby. I pierwsze z nich dotyczy tego, czy miałeś ogólnie w pracy styczność z komputerem kwantowym i co mógłbyś powiedzieć na ten temat?
Znaczy, może inaczej, nie miałem przyjemności pisania na takie urządzenie, natomiast tak, miałem przyjemność spotkać się z ludźmi z D-Wave, nawet poznać tak, tych wszystkich tam krawaty, że tak powiem. Słuchaj, to są bardzo, bardzo ciekawe, to są bardzo ciekawi ludzie. Wiesz, oni zbudowali, D-Wave twierdzi, że zbudowali pierwszy komputer, znaczy twierdzi, zbudowali pierwszy niby komputer kwantowy. Tylko to, co mówię otwartym tekstem, to nie jest komputer kwantowy ogólnego zastosowania, to jest tylko tak zwany wyżarzacz kwantowy. A w związku z tym, no widziałem masę prezentacji, gdzie tam, wiesz, tam facet sam odpalał swój kod, pokazywał terminal na rzutniku i tam widzieliśmy, jak to wszystko działa. Natomiast i to jest tak naprawdę najbliższe, co miałem do czynienia z komputerem kwantowym. IBM teraz strasznie dużo tak naprawdę wkłada energii w te komputery kwantowe i oni z kolei chcą zaadresować problem troszkę ambitniejszy niż to, co zrobiło D-Wave. Znaczy w żaden sposób teraz nie krytykuję D-Wave'a, tylko po prostu chodzi mi o to, że oni robią też komputer do zastosowania konkretnej klasy problemów. Oni są ogólne do tego podejść. Tak? Tak naprawdę ja w Singapurze mają bardzo dobre w ogóle centrum obliczeń kwantowych, to jest chyba jedno z lepszych na świecie, więc też Kanada bardzo silnie pod tym kątem stoi. Nawet tam mam przyjemność znać takiego typa, który właśnie tam skończył, albo lada moment skończy doktorat w tych obliczeniach kwantowych, no i dużo się w tej dziedzinie dzieje.
Świetnie. A jak sądzisz, dlaczego akurat IBM ma taką presję na przykład na te komputery kwantowe? Co one mogą dać w perspektywie kolejnych 5-10 lat?
Wiesz, to jest... Nie wiem, gdzie zacząć odpowiadać na to pytanie. Wyobraź sobie wszystko i to wszystko będzie inne. No nie wiem, to jest wow. No z tego gwoździa w tym momencie zabiłeś, wiesz? Poczekaj.
Wiesz, ja się na tym nie znam i takie pytanie mi pierwsze przyszło do głowy po prostu.
Nie, to jest bardzo dobre pytanie, tylko ja w tym momencie mówię, wiesz, jak ja to mogę, wiesz, słuchaj. powiedzmy w ten sposób, komputery kwantowe z najtrudniejszymi problemami, do których teraz, no jeżeli byśmy podeszli w taki sposób do tego standardowy, czyli bez żadnych tam heurystyk czy oszukiwania, by zabrały, kurde, rozumiesz, lata, żeby rozwiązać. Komputery kwantowe w tym momencie, one tak naprawdę, wiesz, jak jest decyzja, to one te wszystkie decyzje jednocześnie podejmują, prawda, i tam sobie to po prostu wszystko leci, tak? Więc to jest tak, jak to ci powiedziałem z tymi maszynami Turinga, nie? Że masz deterministyczne, niedeterministyczne, tak? To, co teraz mamy, to są deterministyczne maszyny Turinga, niedeterministyczne to są komputery kwantowe. Czyli najtrudniejsze problemy, z którymi teraz sobie nie możemy poradzić, będziemy sobie mogli poradzić na tych komputerach kwantowych w taki sposób
radzimy sobie. Czy rozwiążemy?
Absolutnie. Tak. Czy tak zwany siódmy problem Riemanna, tak? To jest tak, z tego względu, że po prostu one, wiesz, komputer kwantowy jest w stanie poradzić sobie z perspektywy po prostu algorytmiki, powinien sobie w stanie poradzić z najbardziej złożonymi problemami obliczeniowymi w taki sposób, w jaki teraz komputery deterministyczne radzą sobie z, no, ze swoimi najprostszymi problemami, z jakimi sobie radzą.
Okej. Okay. Fajne pytanie się pojawiło, więc od razu do niego przejmę.
Tak.
Łukasz, powiedz mi, jak można określić kwalifikacje potrzebne do zajęcia się high performance computingiem? Matematyk programista czy programista z zacięciem do matematyki?
To czy pierwszą kwalifikacją, którą musi mieć, to jest cierpliwość. Musi mieć strasznie dużo cierpliwości. Patrz, ja mam 30 lat i jeszcze siedzę w szkole, nie? Bo tak naprawdę chodzi o to, że to wymaga po prostu doświadczenia i wiedzy z wielu obszarów, tak? Przede wszystkim wymaga dobrego rozumienia no, tego computer science, tej informatyki, tak? Musisz zrozumieć algorytmy, struktury danych, no, dlaczego radzimy sobie z problemem w ten sposób, jaki sobie radzimy. Musisz zacząć myśleć po prostu, jak ten, wiesz, informatyk, tak? Nienawidzę słowa informatyk, on tak jest w języku polskim nietrafione, że głowa ma. I ten, słuchaj, no potem musisz dobrze rozumieć matematykę stosowaną, czyli po prostu to, w jaki sposób dyskretyzujesz rzeczy, żeby po prostu, wiesz, pisać kod, tak? Musisz dobrze rozumieć architekturę systemów, musisz dobrze rozumieć sieć, musisz dobrze rozumieć po prostu architekturę procesorów, tak? Musisz rozumieć, wiesz, jakie masz po prostu rozmiary, wiesz, jakie masz rozmiary cache'u, jak dopasowujesz do tego rzeczy, tak? Musisz rozumieć, w jaki sposób, nie wiem, z danego gniazda adresujesz pamięć, czy to jest, wiesz, to bezpośrednio adresujesz, czy musisz sieć w to zaprzęgnąć. No i na sam koniec, czyli jakby tego było mało, no to dajmy na to, jeżeli w tym momencie chcesz się zajmować, nie wiem, no, bioinformatyką, no to musisz się znać na, kurde, wiesz, jakieś, ja nie jestem w sumie biologiem, naukami jeszcze się nie zajmuję, to nie, no musisz tam znać na genomice, składaniu białek, coś takiego, więc wiesz, to masz cztery tak naprawdę dziedziny ci w to wchodzą, więc to jest takie strasznie...
A jakby się schierarchizował względem siebie?
Wszystkie są równie ważne, żeby było śmieszniej. Więc rozumiesz, więc, inaczej, popatrz, w ten sposób powiem. Popatrz, twój hardware, dajmy na to, tak, to jest osoba, tak? Twój kod, który sobie na tym hardware'ze działa, to jest po prostu sposób, w jaki taka osoba rozumie jakiś problem, tak? Teraz twoja dyskretyzacja polega na tym, że po prostu okrawasz kąty tam, gdzie po prostu czego nie rozumiesz, czy uważasz, że to nie jest istotne. Natomiast, czyli to jest po prostu, wiesz, upraszczanie w głowie takiej osoby, tak? Natomiast sam, wiesz, czyli ta cała matematyka, to jest tak naprawdę język po prostu, który, wiesz, koncept, który działa w głowie, czyli ten software, ubiera to w słowa, tak? A na przykład ta znajomość fizyki czy biologii, to jest po prostu twoja wiedza, czy ty w ogóle, wiesz, jesteś osobą, która jest w stanie myśleć, która zna język, tylko czy ma o czym gadać. Rozumiesz, to jest, wszystko jest istotne, no jak widzisz, jak coś z tego zabierzesz, to wiesz, to nie ma sensu, dlatego to jest, tak jak mówię, cierpliwość to jest to, czego najbardziej ludzie w tym momencie potrzebują.
Dobra, to ja cierpliwie przejdę do kolejnego pytania, bo pojawiło się. Podejrzewam, że wiele osób, które słucha tutaj twojego naprawdę fascynującego opowieści tej historii o właśnie high performance computingu, zastanawia się, jak już przychodzi do tego, że wszystko to sobie poukładacie, ustalicie i przychodzi do tej części do kodowania, bo tym też się zajmujesz, prawda?
Tak, no to jest w ogóle, wiesz, to jest radocha, jak ja dostaję coś do zakodowania, to w ogóle tak jakbym, wiesz, jakby moje urodziny były. To mi się coraz rzadziej mi się to zdarza, więc ja to, wiesz, bardzo, bardzo...
A jak już się zdarza, to w czym kodujesz?
A, to zależy. Wiesz co, ja ogólnie rzeczy, które ten, ja ogólnie zajmuję się rzeczami, które wiesz, zajmuję się rzeczami, które leżą blisko procesora, tak, chociaż tam, wiesz, to też ma tą całą sieć, którą ogólnie robię przez jakieś frameworki, więc taka, wiesz, tak powiem, mój, wiesz, weapon of choice, tak, czyli po prostu moja broń wyboru to jest C. Natomiast, wiesz, bardzo często, jeżeli coś prototypuję, to używam do tego jakiegoś tam Pythona, MATLABa, wiesz, Julii. Ogólnie w high performance computingu ja staram się, wiesz, nie zbliżać do C++, nie mówię, to zły język, tylko że ma bardzo dużo abstrakcji, które nie będą ci, nie wiem, czy do mnie machają, czy nie. To są
te... Sami
dokładnie. Wiesz, C++ jest po prostu przerośnięty. C++ jest przerośnięty, wiesz, znaczy, nie chcę tak powiedzieć, bo zaraz powiem, co ty gadasz za głupoty. C++ dużo ma do zaoferowania, tak, i my tam tego aż tak dużo wszystkiego nie potrzebujemy, więc po prostu, wiesz, jest bardzo dużo frameworków, które działają w C++ i to są wspaniałe frameworki, tak, tylko że no, one są takie czasami, wiesz, przerostowo zrobione i no nie wiem, no ja jestem w stanie zrobić wszystko, to inaczej powiem, słuchaj, te wszystkie biblioteki, które tak naprawdę, wiesz, tam leżą pod spodem, to tam sobie, wiesz, jakoś tam w sposób bardzo wydajny radzą z rozwiązywaniem tych układów, to są, wiesz, one są napisane w Fortranie, czy napisane w C, prawda, i po prostu ja w tym jakoś tak wsiąkłem i się w tym bardzo dobrze czuję. To też jest, wiesz, to bardzo leży blisko procesora, więc to jest wydajny kod tak naprawdę, który pisze w C czy w Fortran.
Okej, okay, Łukasz, a zastanawia mnie teraz to, bo naprawdę mówisz o mega ciekawych rzeczach, ale jak wygląda twój taki standardowy dzień pracy? Nie mówię o tym na uczelni, tylko jaki jesteś wejstar na przykład.
Słuchaj, to wygląda w ten sposób. Słuchaj, Piotr, tylko tu mi się w tym momencie zapaliła czerwona lampka, wiesz, że mam słabą baterię, czyli jestem równie zaskoczony jak ty, ale myślę, że jeszcze, że to da radę. Słuchaj, mój dzień tak naprawdę wygląda bardzo standardowo, czyli zaczyna się po prostu od filiżanki dobrej kawy i potem co, no lecę po prostu, wiesz, tak naprawdę kilka rzeczy teraz na raz robię, więc lecę sobie po prostu, wiesz, do gabineciku, w zależności, wiesz, jaki to jest dzień tygodnia i na czym się zajmuję, to do odpowiedniego gabineciku lecę. I tak naprawdę dzień pracy wygląda tak jak każdy inny dzień pracy, tak? Czyli no spędzasz trochę czasu na przemyśleniu tego, co musisz zrobić, ewaluujesz to, co zostało zrobione i zabierasz się za robotę po prostu na dany dzień. Wiesz, to zależy, no czasami są dni, gdzie wiesz, siedzę z ołówkiem i z kartką papieru i po prostu to, czym się wyłącznie zajmuję, to tam są jakieś zagadnienia natury matematycznej, które próbuję lepiej zrozumieć, czy nie wiem, czy albo próbuję po prostu jakoś dyskretyzować lepiej problem lub po prostu sprawdzam, czy algorytm jest, poprawność algorytmu analizuje.
Czyli wracasz jeszcze do kartki papieru i ołówka.
Nie, tak? No pewnie, że tak. To jest, wiesz, to jest super sprawa w ogóle. Im starszy jestem, to tym mniej te tablety lubię, wiesz.
Tak. No. Czy pracujesz tam również z jakimiś naszymi rodakami, czy tam też są jacyś Polacy? Miałeś z nimi styczność?
W Singapurze, no? Tak. Natomiast społeczność Polaków, tutaj na Long Island nie znam za dużo Polaków, wiesz, natomiast w Singapurze tam jest chyba, nie, 600 czy 800 Polaków na tej wyspie, więc ja tam znałem dość pokaźną część, tak, przecież nawet swój mój promotor, którego tam w Singapurze poznałem, też jest Polakiem tak naprawdę, więc odpowiadam na twoje pytanie, tak.
Czyli są wszędzie, wszędzie są nasi, okej.
Okay. Pewnie, że tak.
Wrócę tutaj jeszcze w takim razie do paru pytań. Jeszcze raz powtórz, jaki ty kierunek studiów studiowałeś?
Na Politechnice zrobiłem inżyniera z stosowanych nauk obliczeń, z informatyki stosowanej, tak to się nazywa, tak? Czyli to wiesz, Applied Computer Science, a magistra zrobiłem z obliczeń w biznesie i ekonomii.
Dobra. Fajne pytanie się pojawiło. Marek je zadał.
Tak.
Powiedz, gdzie tutaj zaczyna się ta kariera, w której masz się styczność z tak złożonymi problemami? Magisterka z informatyki i... Z informatyki. I co dalej? Aplikowanie do odpowiednich firm, czy najpierw ta praca na uniwersytecie?
Wiesz co, no było coś takiego, że ja próbowałem zrozumieć, gdzie to ludzie robią. I w sumie nigdzie tego nie mogłem znaleźć. I wiesz, wiedząc, że to robili w tym instytucie, to zacząłem patrzeć po prostu na instytucje badawcze. wiesz, są tak naprawdę, robi się bardzo dużo frameworków, tak na przykład do, nie wiem, do symulowania zderzeń, wiesz, pojazdów czy tego typu rzeczy, więc jest bardzo dużo, wiesz, nauki obliczeniowe są bardzo potrzebne wszędzie, tak, firmy produkujące samochody tego typu rzeczami się zajmują, tak, czyli jeżeli, wiesz, tam projektują jakąś tam ładną karoserię, tak, chcę zobaczyć, jak, wiesz, zasymulować, jak się faktycznie, wiesz, no, jak się mówi, powietrze się opływa tą karoserię, tak, wiesz, nie wiem, jak turbiny projektujesz, wiesz, w jachtach, no też to potrzebujesz, musisz to rozumieć, tak, czy tak jak
bo właśnie, bo mówiłeś, że wszystko tutaj opiera się o symulacjach, tak, wszystko, co robisz, to są generalnie symulacje.
Tak, ta, no tak, 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 tak. Możemy w sensie, to w ten sposób ująć. Nie, dobrze powiedziałeś, słuchaj, po prostu jakiś fenomen fizyczny, przyrodniczy po prostu próbujemy przedstawić za pomocą matematyki i komputera i sprawdzić, to faktycznie zachowuje tak, jak to widzimy, nie?
Okej, okay, i do tego właśnie są potrzebne te mega super wielkie i szybkie komputery. W Singapurze miałeś z takim styczność, czy teraz tutaj na co dzień, jak jesteś, również
słuchaj,
masz?
W Singapurze miałem do czynienia z największym systemem, jaki tam na wyspie operuje, prawda, więc no, czasami tam musieliśmy tam z nim zacząć dłubać. Pozostałe komputerki, które mieliśmy, to były trochę mniejsze komputery, wiesz, jak one jakieś 7 lat temu naprawdę musiały być totalnymi kocurami, ale te komputery się bardzo szybko starzeją. To, co tutaj mamy na przykład w tym naszym tutaj centrum obliczeniowym uniwersyteckim, jest takie malutkie w porównaniu do tego, co tam mieliśmy, nie? Ale ten, okay. No, ale to, co tam mieliśmy, to też nie był naprawdę jakiś taki, wiesz, czad.
Pytanie
są
kolejne.
Większe systemy, to chciałem powiedzieć. Są większe systemy.
Tak? I gdzie one są?
No, teraz najszybszy komputer masz w Wuxi, w Chinach. Drugi najszybszy komputer masz w Guangzhou, też w Chinach. Trzeci najszybszy masz w Oak Ridge, w Tennessee. Dopiero w Stanach. Okay, więc wiesz, Chiny strasznie się wyciągnęły na prowadzenie. To jest ciekawa sprawa, bo oni na przykład totalnie odeszli od architektury x86, na czym tak naprawdę większość komputerów na chwilę obecną działa. Jestem $100 się założę, że twój laptop też na x86 działa, na którym rozmawiamy. I teraz ten...
Mój Dell?
Tak. A jak Dell, to na pewno ci to zagwarantuję. Oni mają tylko sobie podpisaną, rozumiesz, na procesory, na komputery osobiste z Intelem. Natomiast do czego chcą uderzyć? Chińczycy z kolei zaczęli produkować swoje własne architektury. I to wynikło z tego, że w pewnym momencie po prostu wszedł ten ban, że wiesz, ze Stanów nie wolno technologii transportować do Chin, prawda? I no więc zaczęli robić swoje własne rzeczy i się nagle okazuje, że całkiem niegłupio im to wychodzi. Więc to jest bardzo ciekawe.
To robią Chińczycy w Chinach, czy oni ściągają najtęższe umysły z tego świata? Czy oni wszystko sami po prostu tyrają tam ile
wiesz
mogą?
Co, oni to robią wszystko sami, wiesz co? Oni mają masę tęgich umysłów.
Etos pracy też pewnie jest inny, nie? Niż jak na Zachodzie.
Jest inny. Wiesz co, ja ci powiem, no ja no do tej pory no, żyłem i pracowałem, wiesz, na trzech kontynentach. No i na każdym to inaczej wygląda, wiesz. Wiesz, nie mieszkałem w Chinach, więc nie wiem, natomiast wiesz, no w Singapurze dużo obcowałem, pracowałem, wiesz, z ludźmi, którzy no w którymś tam pokoleniu kogoś z Chin mieli w swojej rodzinie i wiesz, i to cała ta kultura jednak tam jest dosyć głęboko oddana, więc no wiesz, etos pracy jest inny i też na pewno nie mogę, wiesz, porównać Singapurczyka i Chińczyka, prawda, że oni po prostu sami ludzie mają takie same do tego podejście, bo tak wiele pewnie osób by się, nie wiem, na przykład obraziło, jakbyś tam, nie wiem, porównał Litwina i Łotysza, czy nie, tam, no. Wiesz, nie wiem.
Nie, bardziej porównywałem to do kultury zachodniej, w tym sensie, bo mówisz, że pierwsze dwa największe komputery to teraz Chiny, trzeci dopiero jest ten Tennessee, nie? I tak się zastanawiałem, co się składało na to, że jednak Chiny weszły tutaj wyżej.
Oni mają dużo pieniędzy, mają bardzo dużo ludzi i po prostu mają taki, że tak się brzydko wyrażę, taki stosowany jest zamordyzm, prawda? Czyli po prostu, wiesz, z góry narzucone masz, to robisz i tyle, prawda? Natomiast, wiesz, im bardziej idziesz na zachód, tym bardziej ludzie lubią odpysnąć, prawda? Więc wiesz,
no
więc,
tak.
Więc to w ten sposób wygląda. Natomiast wiesz, nie wiem, czy to wynika z kultury pracy. To po prostu może wynika z tego, że się po prostu pojawiła taka potrzeba. Mówię, ty, no nie mamy tego, nie dostajemy tego z zachodu. Musimy coś dalej robić, tak?
Okej, okay, a ty, czy w takiej pracy ogólnie tobie się zdarza mieć po prostu zapieprz taki totalny, czy raczej ciebie nikt nie przegada i mówi, dobra, idę na przerwę, dajcie mi spokój, wracam jutro?
Słuchaj, no ja chyba od pół roku nie miałem przerwy, wiesz, to jest...
No zauważyłem, bo ciężko mi było cię złapać ogólnie.
Tak, słuchaj, wybacz mi, wiesz co, ale no ja teraz, no słuchaj, no na przestrzeni tych 2 miesięcy byłem, co, no byłem w Singapurze, tak, byłem teraz tutaj, wiesz, w Nowym Jorku, w Warszawie i w Bostonie, teraz wczoraj wróciłem z Bostonu, więc tak, aha, jest kocioł, okay. Na konferencji byłem w Bostonie, wiesz, więc kocioł jest po prostu straszny, znaczy inaczej, wiesz, ja to lubię, bo się zajmuję rzeczami, które mnie po prostu pasjonują, czasami faktycznie tego tchu ci, wiesz, zaczyna brakować, ale to jest coś takiego, co po prostu, wiesz, siadasz potem na tyłek, tak jak, wiesz, jak wracasz z siłowni spocony, kurde, jesteś zmęczony jak pies, ale zadowolony z tego, co zrobiłeś, tak? Tylko, że też w tym momencie trzeba trochę więcej czasu dla siebie znaleźć, wiesz? To wymaga takiego, wiesz, higieny życia.
Aha, okej, okay. Czyli w zasadzie coraz więcej roboty, bo coraz więcej się dzieje, tak, dookoła ciebie w tym temacie i...
Tak, wiesz, no z doświadczeniem ci przybywa więcej odpowiedzialności. Teraz w takim jednym przedsięwzięciu tutaj biorę udział, gdzie, wiesz, jest bardzo dużo młodszych osób, którzy są jeszcze na uczelni, bardzo, wiesz, bardzo, bardzo mądrzy ludzie, bardzo się sympatycznie z nim pracuje, tylko że ja na bardzo dużo pytań im odpowiadam i tak naprawdę to się teraz kończy na tym, że ja po prostu, wiesz, tłumaczę im, nie wiem, no jak działa serwer DHCP, czy, wiesz, tłumaczę im na przykład, co się stanie, jak naciskasz, wiesz, ten guzik power, tak, czy coś w ten deseń, więc jak to się nazywa, Słuchaj, przepraszam cię, ale wiesz co, widzę, właśnie telefon zaczął dzwonić i zgubiłem myśl.
Nie, no dobra, to ja w takim razie wrócę tutaj do pytania, dobra? Aha. Bo nagle rozkręcił nam się ten nasz czat, z czego jestem bardzo rad.
Ja kurczę, będę musiał uciekać za parę minut, więc przepraszam.
No to dobra, właśnie. No to pytanie, odpowiedź. Sekundę, bo tutaj zostałem dosyć mocno zapchany. Ty, no powiem ci, że się aż się zgubiłem. Sekundę. Aha, dobra. Z jakimi architekturami procesorów pracujesz przy High Performance?
Wiesz co, przede wszystkim to będą x86 i Power. Teraz jest fajna architektura Power 9, wiesz, IBM-a wychodzi. To są, oni tam mają strasznie dużo, wiesz, hardware'owo rdzeni. Z czym tam jeszcze miałem do czynienia? No nie chcę mówić AMD, bo AMD to też x86, tylko trochę takie cieńsze, ale przede wszystkim na tym pracowałem. Tam czasami tam się nam zdarzało jakiegoś, jeszcze tam chyba mieliśmy jakiś tam system, nie wiem do czego on był używany, który w ogóle na Sparku stał, prawda, i tam wiesz, musieliśmy jakoś AX-a na nim zainstalować, żeby to w ogóle zaczęło gadać z kimkolwiek.
Okej, okay. Kamil zadał pytanie, jaki to jest rząd obliczeń, ile to jest peta flopów? Jak wielkie to są obliczenia?
Słuchaj, to są teraflopy tutaj. Znaczy, teraflopy, wróć, dobrze. Ogólnie to zależy, słuchaj, to wszystko bardzo zależy. Na przykład system, który mam w Singapurze mamy, on jest około 1 petaflopa. Natomiast, wiesz, najszybszy komputer na świecie teraz ma chyba 93 megaflopy.
A w Starze mieliście jakie komputery mniej więcej?
W Wejstarze, no, to znaczy ten najszybszy, który został w Singapurze kupiony dla Narodowego Centrum Obliczeniowego, to jest 1 petaflop, nie? Czyli po prostu okay. W Chinach masz system, który jest 90 po prostu 3 razy to co ten system, który oni tam mają, tak? A wiesz, a miej na uwadze, to jest system, który tam ma jakieś około 20 raków, nie?
Dobra, ciekawe pytanie, Marka, gdzie, jak to jest, że w sumie ci wszyscy Azjaci raczej nie afiszują się na GitHubie ani nigdzie, a wszędzie wszystkie te nowe technologie gdzieś wychodzą ostatnio od nich?
Wiesz co, oni się tym afiszują, tylko że wiesz, w Chinach masz wielki tak zwany Great Firewall of China, jak ja to lubię nazywać. I tam oni używają wszystkiego, co masz na zachodzie, tylko że zrobionego przez nich samych. W związku z tym, wiesz, nie widać tego, bo nie umiesz czytać po mandaryńsku.
A, no dobra, to ma to sens, nie powiem.
Wiesz, mój znajomy, który skończył magistra w Japonii, na przykład to sam powiedział, że naprawdę rewelacyjne papiery na przykład na temat tego całego smart grid, wiesz, jeżeli chodzi o tą siatkę energetyczną, ludzie publikują w Japonii, tylko że najciekawsze rzeczy są tylko po japońsku publikowane.
Dobra, pytanie kolejne, dosyć specjalistyczne, ale tutaj oczywiście zadajemy. Czym wychodzicie Power 9? X86 nie nadaje się chyba idealnie do HP Low Latency.
Wiesz co, to zależy, to znaczy Power 9. Nie pamiętam, to był mały system, z którym mieliśmy do czynienia, wiesz, więc nie będę zaskoczony, jeżeli w ogóle on był chłodzony powietrzem, ale te systemy, z którymi ja pracowałem, one były przede wszystkim, wiesz co, przede wszystkim, znaczy teraz w ogóle jest tendencja wchodzenia chłodzenie ciepłą cieczą, wiesz?
Okej, okay. Już tak zmierzając do końca, bo wiem, że nie masz czasu. Powiedz, wchodząc tak w twoje buty, jakbyś chciał odpowiedzieć na pytanie, dla kogo, bo tak jak mówisz, to wymaga wielkiej cierpliwości. I dla kogo jest taka praca, jaką ty wykonujesz, i taka przygoda? Kogo byś zachęcił do tego? Albo dla kogo jest takiego, co ty robisz po prostu? Tak się zastanawiam.
Dla ludzi, którzy, nie wiem, no, interesuje, w jaki sposób opisać to, że nie wiem, no, że liście się w ten sposób trzęsą, w jaki się trzęsą, tak? Czy nie wiem, czy że, no nie wiem, jak woda przepływa przez coś, to się zachowuje tak, a nie inaczej. Słuchaj, to jest praca, która, to jest dla ludzi, którzy przede wszystkim, wiesz, lubią komputery, ale też lubią matematykę i przede wszystkim lubią sobie, wiesz, stawiać pytania, które nie są, na które odpowiedź nie jest trywialna. I czasami tam potrzeba ci na to miesięcy czy lat, żeby znaleźć tą odpowiedź. I to jest dla wielu osób frustrujące. Ja sobie czasami z tym ledwo radzę, bo wiesz, chciałbym wiedzieć coś od razu, nawet nie wiem, czy w dobrą stronę idę. A no, muszę iść, żeby się to okazało. Więc tak jak mówię, to jest dla ludzi cierpliwych.
Dla ludzi cierpliwych przede wszystkim. Tak. Dobra, rozumiem. Łukasz. Wiem, że już musisz uciekać, także ja ciebie tutaj nie będę zatrzymywał, chociaż
bardzo
szczerze.
Ja ciebie mam masę więcej pytań odpowiedział. Natomiast wiesz, Piotr, ja naprawdę jedna rzecz to, że już u mnie jest godzina czwarta, więc muszę uciekać, bo się muszę spotkać za 10 minut z paroma osobami, wiesz, to jedną rzecz będziemy instalowali. No i też u was jest późno, jest piątek wieczorem, weźcie się idźcie jakoś rozerwać coś.
No wiem, słuchaj, ja mam tutaj na Mąciach niedaleko, także podejrzewam, że będę musiał nieco odreagować. Wielkie dzięki, to była przyjemność, że udało nam się dzwonić. Zobacz, mimo tego, że jest piątek 22, to tutaj na tym naszym live jest 118 osób, także jest to naprawdę bardzo fajny wynik i podejrzewam, że jeszcze 1000 osób później to obejrzą ten nasz materiał i jeżeli mi się uda, to postaram się może jeszcze ewentualnie jakieś tobie pytania później podesłać od osób, które gdzieś się ze mną skontaktują.
Z największą przyjemnością odpowiem.
Żeby uzyskać po prostu odpowiedzi, więc w razie czego nie ma sprawy, słuchajcie, kontaktujcie się ze mną, a ja jeszcze raz ci w takim razie mega serdecznie chciałbym podziękować, no super gadka i ludzie też to bardzo doceniali.
Słuchajcie, mam nadzieję, że wszystkim słuchaczom przydało się to, o czym mówiłem się, to było dobrze zagospodarowane godzina waszego czasu. Piotrze, ze swojej strony bardzo dziękuję, super z tobą pogadać i w końcu cię zobaczyć, tak, bo tak to tylko wiesz, napisaliśmy do siebie.
Łapaliśmy się dokładnie.
Otóż to, słuchajcie, dobrej nocy w takim razie życzę wszystkim, dobrej nocy życzę tobie, Piotrze, i trzymajcie się.
Trzymaj się, dzięki za ten ekspresowy live stream. Cześć.